Przy mikrofonie Ilona Baran, a w studiu Radia Rodzina politolog profesor Anna Pacześniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, za nami marsz organizowany przez lidera PO Donalda Tuska. Co zmienia to wydarzenie w politycznej rzeczywistości?
Z punktu widzenia zwolenników opozycji zmienia naprawdę dużo. Można powiedzieć, że dla tych, którzy są przeciwko obecnie rządzącym, czyli Zjednoczonej Prawicy, to jest punkt zwrotny tej kampanii, a w zasadzie taka inauguracja z wielkim przytupem. To jest też takie wydarzenie, które na pewno będzie wykorzystywane przez opozycję w tej kampanii. Obrazki, które zostały nakręcone wczoraj, tłumy w stolicy, chociaż tutaj są zbieżne, rozbieżne.
Właśnie ta frekwencja,
Tak. Natomiast zaraz pewnie do frekwencji wrócimy, natomiast jasne jest, że nakręcenie tak wielu głów i biało-czerwonych flag, to warto też podkreślić, że to nie były tylko flagi Unii Europejskiej, ich było znacznie mniej niż flag polskich. To wszystko pokazuje, że można uznać to wydarzenie jako swego rodzaju, może nie mit założycielski, to za dużo byłoby powiedziane, ale na pewno coś, do czego również nie tylko politycy, ale zwolennicy opozycji będą się odwoływać, jako swego rodzaju takie przeżycie, w którym wzięli udział. To wymagało przecież sporo przygotowań, nie tylko jeśli chodzi o partię polityczną, która organizowała to wydarzenie, ale również wstanie w nocy, żeby dostać się z różnych zakątków kraju do stolicy. To jest coś, co się pamięta.
Czyli można powiedzieć, że Donald Tusk osiągnął swój cel, organizując ten marsz.
Tak, osiągnął i to paradoksalnie można powiedzieć przy pomocy prezydenta Andrzeja Dudy, który 6 dni przed marszem, przecież zapowiedzianym już w połowie kwietnia, więc to nie było niespodzianki, że ten marsz się odbędzie. No ale w momencie, kiedy Andrzej Duda w tydzień temu zapowiedział, że podpisuje bardzo szybko ustawę, która ma badać wpływy rosyjskie w polskiej polityce, to dodatkowo zmobilizowało nie tyle organizatorów, bo oni byli zmobilizowani, ale obywateli, którzy są za opozycją i wypatrują zmiany władzy jesienią, żeby wyjechać do Warszawy, spróbować znaleźć jeszcze możliwości transportu. Więc można powiedzieć, że można zadać sobie pytanie, czy prezydent Andrzej Duda nie wyczuł tego, że będzie to taki zwornik dodatkowy, wrzucenie 6. biegu na to, żeby na tą demonstrację pojechać.
Pani profesor, czyli to było takim magnesem, że przyciągnęło aż takie tłumy, no bo wszystkie opozycyjne partie, a nawet liderzy z Dolnego Śląska pojawili się wczoraj w Warszawie.
Tak, opozycji można powiedzieć, że zawsze jest nieco łatwiej mobilizować obywateli niż rządzącym, dlatego że nie tylko w polskiej naturze, ale w ogóle w polityce emocje w kontrze do tego, co się dzieje, są znacznie silniejsze niż na przykład zorganizowanie marszu poparcia czy jakiejś demonstracji tylko pozytywnej. Nie można powiedzieć, że ta, chociaż oczywiście rządzący i media publiczne w ten sposób to interpretują, że to był marsz nienawiści i marsz wypełniony złymi emocjami. Oczywiście frustracja i gniew były tam obecne, natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że i to jakkolwiek by nie kadrować tego marszu, było widać, że ludzie są radośni, uśmiechnięci również, nie tylko reagują, nie wiem, w nieodpowiedni i mało kulturalny sposób na zaczepki dziennikarzy mediów publicznych i tam rzeczywiście padały czasem nie do końca cenzuralne słowa, co media publiczne wieczorem pokazały, ale również to jest takie wydarzenie, które zwolennikom opozycji daje poczucie siły, a to w polityce jest jednak pozytywna emocja.
A czy to jest tylko chwilowa euforia, czy to będzie miało jakiś taki długotrwały efekt, zdaniem pani profesor?
Oczywiście dla polityków opozycji teraz będzie dużym wyzwaniem, żeby utrzymać może nie tyle taki poziom emocjonalnego rozedrgania, ale właśnie takie poczucie sensu, dlatego że to, co było widoczne przez ostatnie kilka miesięcy, to, że zwolennicy opozycji mieli takie wrażenie, że cokolwiek by nie zrobić jesienią, to te wybory ponownie zostaną wygrane przez Zjednoczoną Prawicę. I znowu z punktu widzenia opozycji nie dlatego, że tak wspaniale rządzą, tylko dlatego, że przechylają pole gry na swoją stronę różnymi trikami i sztuczkami, i na przykład nowelizacją kodeksu wyborczego na znacznie mniejszy okres przed wyborami niż 6 miesięcy, czy ostatnia decyzja, powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, która znowu z punktu widzenia nie tylko opozycji, ale również środowiska międzynarodowego ma ingerować w proces wyborczy.
Właśnie na początku pan Kosiniak-Kamysz i pan Hołownia nie byli za bardzo chętni do wzięcia udziału, ale jednak po wspomnianym Lex Tusk dołączyli do manifestacji. Czyli jeżeli opozycja zjednoczyła się na marszu, czy to można wysnuć zdanie pani profesor, że może powinni wystartować razem w wyborach?
Ten wspólny start w wyborach, wiemy, że to była niekończąca się dyskusja i w którymś momencie już nawet opozycja chętnie zamknęłaby temat, w sensie nie wystawiła wspólną listę, tylko spuściła na to zasłonę milczenia, dlatego że to też rozbijało takie morale wśród zwolenników opozycji, którzy mówili, no ale to zaraz, jeżeli uważacie, że rzeczywiście demokracja jest zagrożona, to dlaczego mówicie jedno, a robicie co innego, czyli wskazujecie, że w tych wyborach ważne jest, żeby każda partia przedstawiła swój program i grała na siebie. Tutaj rzeczywiście było to odbierane jako rozbieżność. W związku z tym w którymś momencie dyskusja została zamknięta. No i trzeba sobie też powiedzieć, no to politolog, który bada partie polityczne, o tym wie, że tego zachwytu w szeregach każdej partii politycznej nie było dużo nad tą wizją wspólnego startu, bo to oznacza, że miejsc tak zwanych biorących na listach jest znacznie mniej.
Jeszcze wracając tutaj do marszu i rozmawiając o nim, politycy raczej mówią o deklaracjach i obietnicach. A Donald Tusk wczoraj na placu złożył ślubowanie. Co to właściwie oznacza w praktyce?
No, w praktyce jest to, można powiedzieć, to samo, natomiast ślubowanie zawsze brzmi w bardziej podniosły sposób. I myślę, że ta atmosfera marszu, znaczy nie sądzę, że to było spontaniczne, że nagle Donald Tusk postanowił nie tylko obiecywać, ale również ślubować, że on się mógł spodziewać, że atmosfera będzie dosyć podniosła. Natomiast były przecież nawet odśpiewany wspólnie hymn, co też można by było powiedzieć z punktu widzenia mediów publicznych nie jest takie oczywiste. Tak? Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie zawłaszczyło sobie to pojęcie patriotyzmu, mówiąc, że tylko oni i ich zwolennicy są patriotami. No a tu się okazuje, że zwolennicy opozycji również znają hymn i potrafią go odśpiewać. Ale wracając do ślubowania, to jeżeli zobaczymy, co w tym ślubowaniu było, to co mnie zaskoczyło i szczerze mówiąc trochę zastanawiam się, jak ta obietnica, czy jak ten ślub będzie egzekwowany.
Właśnie, bo dlaczego padły aż tak podniosłe słowa?
No myślę, że Donald Tusk uważa, że to jest ten moment, kiedy trzeba dodać wagi tym wyborom i uzmysłowić wszystkim Polakom, że są to wybory przełomowe. Oczywiście możemy powiedzieć, że politycy co 4 lata nam mówią, że wybory są przełomowe. Może mniej na poziomie samorządowym, tutaj samorządowcy aż w takie wysokie tony nie uderzają, ale te wybory parlamentarne okazuje się, że zawsze są przełomowe. Ale rzeczywiście coś się dzieje, jakaś emocja jest mocno ruszona w polskim społeczeństwie, więc można się spodziewać, że i frekwencja będzie wysoka i rzeczywiście kampania będzie bardzo, bardzo intensywna. Ale to wracając, co mnie może nie zdziwiło, ale zastanowiło, jak to będzie można osiągnąć po wyborach, niezależnie od ich wyniku, to ostatni ślub, który został dany, to, że Donald Tusk obiecuje pojednanie Polaków. Wiemy, że jesteśmy bardzo mocno podzieleni, chyba jak nigdy dotąd. Mam wrażenie, że nawet w 1989 roku te podziały nie były tak głębokie, a tak naprawdę przecież abstrahując od klasy politycznej, jeśli jeśli chodzi o społeczeństwo, to te podziały są bardziej takie emocjonalne, afektywne, a mniej ideologiczne. Tak, wszyscy chcemy, mam wrażenie, dobra dla naszego kraju, dla naszej wspólnoty, ale okazuje się, że rozumiemy go je tak w inny sposób, że czasami nie potrafimy ze sobą rozmawiać.
Tak, lider PO Donald Tusk użył nawet słów naszego noblisty Czesława Miłosza. Ci, co skrzywdzili prostego człowieka. Czemu służą takie zabiegi, pani profesor, takie stylizacje językowe w kampanii politycznej?
To jest też odwołanie do pewnych kodów kulturowych. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy odczytuje. Pani wie, że to jest z Miłosza, ale nie każdy będzie o tym wiedział, więc to jest też taka próba pokazania, że no właśnie ja wiem, że jesteście wykształconymi ludźmi i chcę pokazać również, że to nie jest tylko brutalna, brudna walka, bo tak często odbieramy politykę.
Właśnie, ale czyżbyśmy odchodzili od wulgarnego języka?
Miejmy nadzieję, ale rzeczywiście z tymi wulgaryzmami w polityce, ale również w życiu, tak, jest, wydaje się coraz gorzej. Ja pamiętam ostatnio jechałam tramwajem we Wrocławiu i rozmawiałam ze swoimi dziećmi i aż jedna pani zwróciła mi uwagę, że pierwszy raz słyszy od dawna, żeby ludzie ze sobą rozmawiali tak piękną polszczyzną, aż się zastanawiałam, co takiego powiedzieliśmy, ale ona potem wytłumaczyła, że chodzi o to, że ani razu nie użyliśmy żadnego brzydkiego słowa tej rozmowie, no wydawało mi się, że to normalne, ale to przestaje być normalne, a w polityce przez to, że te emocje są naprawdę gorące, to rzeczywiście ten język nie zawsze jest, powiedzmy, parlamentarny.
Jakie mogą być efekty, konsekwencje i skutki tego marszu?
To znaczy tak, będą oczywiście z punktu widzenia opozycji jest dużo pozytywów. Energia została rozbudzona. Poza tym Platforma Obywatelska w dużej mierze sprawdziła swoje kadry. Zobaczyła, że tak duże przedsięwzięcie jest do zorganizowania, do efektywnego przeprowadzenia, efektywnego i efektownego, tak? Dlatego, że no tak jak powiedziałam, te obrazki będą zapadały w pamięć, więc tutaj można powiedzieć, że trochę racji ma premier Morawiecki, który wczoraj powiedział, że nie było to do końca spontaniczne. Spontaniczne było o tyle, że tym ludziom, którzy przyjechali do Warszawy, Platforma Obywatelska nie zapłaciła za udział w marszu, ale to, że był jeden organizator, to jest jasne. Natomiast takim dalszym skutkiem, niestety, i on już będzie mniej pozytywny, będzie dodatkowe jeszcze zaostrzenie debaty, bo jasne jest, że po tym, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i jej politycy wczoraj generalnie bagatelizowali ten marsz, na przykład sztucznie obniżając jego frekwencję, mówiąc na przykład dzisiaj rano przeczytałam, że szacunki Prawa i Sprawiedliwości to jest 80 tysięcy ludzi na marszu, gdzie ratusz warszawski podał, że w samym metrze było o 200 tysięcy ludzi więcej niż każdą inną niedzielę o tej porze, więc
tak,
można
z nieoficjalnych
tylko
danych od 100 do 150, a organizatorzy podają pół miliona.
Pół miliona, bo tak, to jest tak magia dużych i okrągłych liczb. Natomiast no, można powiedzieć, że skoro jedni mówią o 200 tysięcach pasażerów w metrze, to być może rzeczywiście oni wszyscy byli w metrze zamiast maszerować. No ale to jest jasne, że po tej próbie umniejszenia bądź przekierowania uwagi, że oto niektórzy mówili, wyrażali się brzydkimi słowami, Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do kontrataku. No i wszystko wskazuje na to, że obie strony będą wyciągały coraz to brudniejsze rzeczy po to, żeby oblepić nimi przeciwników politycznych. No i musimy mieć świadomość jako obywatele, że to tak naprawdę nas czeka aż do jesiennych wyborów.
Jak to się przełoży na sondaże wyborcze?
Gdzieś przeczytałam, że każdemu zależy, każdej partii politycznej zależy, żeby wakacje rozpocząć z jak najlepszymi sondażami, dlatego że no podczas urlopów ludzie mniej zajmują się polityką, w związku z tym zapada im w pamięć to, jakie były sondaże przed wyjazdem na wakacje, więc teraz cały czerwiec będzie walka o to, żeby nastąpiła mijanka, tak? Oczywiście z punktu widzenia opozycji, dlatego że rządzący będą starali się utrzymać tę przewagę, którą nadal mają, jeśli chodzi o sondaże. Więc no tutaj można powiedzieć, że Zjednoczona Prawica ma gorsze perspektywy, dlatego że tak, zaproponowała już podniesienie świadczenia 500 na 800+. To nie zadziałało sondażowo. Była próba przekierowania debaty publicznej na obronę autorytetu Jana Pawła II i to też nie znalazło odbicia w sondażach, więc tutaj jakby takie pozytywne bodźce okazują się z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy mało skuteczne. Być może jest tak, że limit elektoratu, który i zwolenników został już osiągnięty i teraz co najwyżej można tych zwolenników tracić.
Kończąc i podsumowując naszą rozmowę, zdaniem pani profesor, czy niedzielne wydarzenia i ten ruch społeczny wpłynie na wyobraźnię polityczną Polaków i czy zmieni ten wyborczy los? Czy już można wysnuć takie konkretne wnioski?
Ja bym tego nie była tego taka pewna, bo polityka dlatego jest fascynująca, że jest tak zmienna i nieprzewidywalna. I można powiedzieć sobie, że jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że na przykład nie jest możliwe powołanie przed wyborami komisji, która pod, powiem tutaj swoje zdanie, pretekstem badania wpływów rosyjskich na tak naprawdę kilka miesięcy przed wyborami jest w stanie cokolwiek ustalić, więc pewnie nam to nie przychodziło do głowy, a okazuje się, że staje się to faktem. Więc jasne jest, że różne bomby mogą jeszcze zostać odpalone i to jest nie tylko specyfika Polski. Czasami wiemy, oczywiście w żaden sposób sobie tego nie życzymy, że o wyborach decydowały takie wydarzenia, jak na przykład atak terrorystyczny tuż przed wyborami i to zupełnie zmienia wynik wyborów. Więc naprawdę przewidywać, co się wydarzy jesienią, jeszcze nawet nie wiemy, czy to będzie 15 października, czy to będzie początek listopada, jest niezwykle trudno, ale czego możemy oczekiwać i co możemy obiecać, to, że będzie ciekawie, choć nie tylko w tym pozytywnym słowa tego znaczeniu.
W studiu Radia Rodzina politolog profesor Anna Patrześniak, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.